Historyk, przewodnik beskidzki Łukasz Bajda jest dziś gościem Radia Lublin. Przede mną książka To, co najważniejsze. To już drugie wydanie pana książki o Bieszczadach, panie Łukaszu, ale lada dzień ukaże się nowa książka 555 zagadek.
Tak, 555 zagadek o Bieszczadach, wydana przez wydawnictwo Bezdroża, znane i cenione wśród osób podróżujących zarówno po Polsce, po Europie, po świecie. Książka ta wyszła w ramach takiej serii wydawniczej zapoczątkowanej przez wznowienie dzieła pana Czesława Mumatiuka o Tatrach. Kiedyś to wyszło pod tytułem 500 zagadek o Tatrach. Oni to wznowili jako 555 wraz z takimi zagadkami do zdjęć panoram tatrzańskich i zaproponowali mi napisanie takiej książki o Bieszczadach. W przygotowaniu są już tomy innych autorów o Karkonoszach, o Beskidzie Wyspowym, o Beskidzie Niskim. A Bieszczady właśnie na drugi ogień idą po Tatrach i w tym momencie na dniach powinna trafić do księgarni owa książka. Sam jej jeszcze w rękach nie miałem, chociaż paczka do domu, do rodziców na adres, na który jestem zameldowany, już przyszła. Moi rodzice już ją widzieli, już ją mieli w rękach, ja jeszcze nie.
Dodajmy, że poza zagadkami są też odpowiedzi i wyjaśnienia, więc to jest ważna informacja. Ale tak sobie myślę, czy naprawdę można aż tyle zagadek i pytań postawić o Bieszczady?
Myślę, że nawet więcej by było można zadać. Jedne są dosyć łatwe, inne są naprawdę trudne. Nie wiem, czy ja sam tak z głowy bym odpowiedział na każdą z nich, ale niech będzie, że występuję w roli człowieka, który o Bieszczadach wie sporo. Ale myślę, że nie ma osób, które by o Bieszczadach wiedziały wszystko. Bieszczady zawsze mają swoje tajemnice i kiedy w ramach takich swoich zajęć, powiedzmy w cudzysłowie, naukowych, gdy szykuję jakieś publikacje, to cały czas napotykam na nowe rzeczy, nowe aspekty związane z historią Bieszczadów i ogólnie z wątkami też w kulturze związanymi z naszym regionem.
Proszę zdradzić chociaż kilka przykładowych zagadek, jakichś kwestii, które możemy wyczytać w tej książce.
No to tak... Bez wcześniejszego przygotowania odpowiedniego zestawu nie jest łatwo, ale generalnie książka jest podzielona na dwie części. Jedna część to są pytania, druga część to są oczywiście odpowiedzi. W ramach tych pytań jest kilkadziesiąt rozdziałów, gdzie jest od najczęściej około 10 pytań dotyczących czy to geografii, czy to osób związanych z historią bieszczadzką, wojen, które przetoczyły się przez region, czy nawet spraw związanych z przyrodą, czy to ze zwierzętami, czy to z roślinnością bieszczadzką. O Park Bieszczadzki Narodowy jest tam 10 różnych zagadek. To wiadomo, takie standardowe, ile powierzchni ma Bieszczadzki Park, co jest w godle Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ja tu jestem bardzo wdzięczny, bo Bieszczadzki Park Narodowy zdecydował się na objęcie patronatu nad tą publikacją. Podobnie zresztą jak dwa stowarzyszenia, do których należę, czyli koło przewodników z oddziału PTTK Sanoka oraz Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty. Także takie szacowne trzy organizacje objęły patronat nad tą moją najnowszą książką. A jeśli chodzi o przykładowe zagadki, to jest jeden rozdział poświęcony jeleniom i sarnom. Tutaj mam nadzieję, że wszyscy słuchacze wiedzą, że są dwa różne gatunki jeleniowatych, chociaż wciąż zaskakuje mnie to na wycieczkach, także u osób dorosłych, że wciąż jeszcze niektórzy myślą, że sarna jest żoną jelenia, a to dwa różne gatunki. Także będzie pytanie, żeby wymienić rodzinę sarny, rodzinę jelenia.
Myślę, że słuchacze Radia Lublin i sobotnich programów Magdy Lipiec-Jaremek, Leśne Wędrowanie, doskonale znają odpowiedź na to pytanie, ale ja pozwolę sobie tutaj powiedzieć, tylko wtrącę się, że musiałam sobie sprawdzić jednak w telefonie, kto znajduje się w herbie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, żeby upewnić się, że to ryś. Chyba bym tak strzelała, ale pytania mogą zaskoczyć.
No pada na przykład pytanie w kontekście jeleniowatych, co to jest nyłkus. No a to co to jest, to już trzeba samemu poszukać. Nie będę zdradzał tutaj na antenie. Także są pytania, tak jak mówiłem, bardzo łatwe. I myślę, pytania bardzo trudne, gdzie dopiero sięgnąwszy po literaturę można na nie odpowiedzieć. I książka jest z obszerną bibliografią, gdzie wymienione są tylko pozycje wydane po II wojnie światowej. I też myślę, że nie uwzględniłem wszystkich, a jest ponad 200 pozycji książkowych.
Och.
ponad 200 pozycji książkowych, jeżeli chodzi o głównie o historię, kulturę, etnografię. Nie jestem kompetentny, żeby wszystkie pozycje przyrodnicze wymienić, więc na pewno jest tam niereprezentatywna część. Oprócz tego w bardzo niewielkim stopniu również dzieła literatury pięknej, bo Bieszczady mają to szczęście, że naprawdę bardzo wielu twórców się nimi zajmuje i nie chodzi tylko o poezję, ale każdego roku wychodzi kilka powieści, których akcja dzieje się w Bieszczadach. Mamy już i historie miłosne, i historie sensacyjne, thrillery, literaturę grozy dziejącą się w Bieszczadach. No chyba jeszcze nie ma literatury erotycznej. Może to jest jakaś nisza. Może. Ale jeśli chodzi, nawet retrokryminał jest dziejący się w Sanoku. Także tutaj ta literatura bieszczadzka, nie sięgając do książek starszych niż okres drugiej połowy XX wieku, a przecież o Bieszczadach pisał Aleksander Fredro. No co prawda Jeremiasz Sęp, taka jak to Fredro określił w podtytule, bajenda szlachecka, nie jest może najbardziej popularnym dziełem Fredry i myślę, że wielu absolwentów polonistyki nie słyszało o tym utworze Aleksandra Fredry, ale też o Bieszczadach w swoich utworach wspominał Wincenty Pol i jeden z najbardziej znanych jego utworów, czyli Mohort o rycerzu kresowym, ma swoje korzenie w Bieszczadach. Jest podtytuł nawet Wieczory kalenickie, bo w miejscowości Kalnica, wtedy nazywanej Kalenicą, Wincenty Pol mieszkał i wysłuchiwał opowieści o Szymonie Mohorcie, o tym rycerzu kresowym, od swojego przyjaciela Ksawerego Krasickiego z Leska.